Dzień dobry, dzień dobry. Witamy wszystkich kochanych naszych słuchaczy. Dziś Krzysztof Jabłonka.
Witam serdecznie. I Gabriel Garstka.
Tak, siedzimy.
Archanioł Gabriel.
Ale nie, już tam podcięte skrzydła ma już dawno. Wnet dzisiaj będzie proponował ciąg dalszy De Gaulle'a, czyli jedziemy...
Tak, ciągiem dalszym De Gaulle'a był Georges Pompidou.
I nie tylko ciągiem, ale po prostu w zasadzie architektem De Gaulle'a, bo De Gaulle jak...
W dużej mierze architektem de gaullizmu. Tak, to jest... Takiego systemu.
Tak, tak. I to ja to zauważyłem w momencie, kiedy w 1958 roku De Gaulle jedzie na otwarcie tam uroczystości dotyczących Piątej Republiki, otwartym samochodem i nagle prosi kogo, żeby usiadł z tyłu na fotelu tuż za nim. Ja myślałem, że się przewrócę.
Drugiego
po Bogu, czyli Georgesa Pompidou, tak. Który był w ogóle nieznany, bo to kto tam znał Pompidou?
On był nauczycielem, to nie, wspaniała się... kariera i dla wszystkich nauczycieli, którzy
nas chciałem wszystkich.
Możecie zostać prezydentami.
Tak jest, a chcę przypomnieć bardzo ważną rzecz, że należy sięgnąć po chronologię każdego z prezydentów, dokładnie zbadać, gdzie, kto, z kim, kiedy i dlaczego i wtedy bardzo wiele rzeczy staje się oczywiste i jasne. Ja chciałem o tym powiedzieć tutaj jednak, bo to przede wszystkim rocznik 11, absolwent ENA, Wyższej Szkoły Nauk Politycznych, dostał habilitację z filologii klasycznej, czyli miał w małym palcu grekę, łacinę i francuski. I oczywiście z francuskiego był nauczycielem później w Marsylii.
On głównie uczył greki i łaciny, był klasycznym. Ale wszystkie oczywiście.
To było...
W Tuluzie był taki.
To była wisienka na torcie. Kogo? Właśnie chciałem tutaj to powiedzieć na samym wstępie. To był ostatni prezydent humanista. Cała reszta to, za przeproszeniem, niedouczony.
Techniczne.
Ćwoki. Facet miał po prostu... No, o jego zaletach nie będę mówił.
Kulturę klasyczną, kulturę francuską i jeszcze czwartą bym dodał. Kulturę południa Francji. Occitan. Ten język też umiał jako czwarty, a jest to już odrębny język w Europie.
Tak, więc przede wszystkim ważną rzecz. Między 1938 a 1944 uczył w liceum francuskim Henryka IV. Prestiżowym.
Króla oczywiście.
Tak. W ogóle ożenił się z Claude i teraz z domu niestety nie znalazłem nazwiska rodowego małżonki. W 1935 wziął ślub z Claude i dotrwał do śmierci z jedną żoną. Adoptował oczywiście w międzyczasie
Alana,
chłopca bardzo miłego, takiego sympatycznego.
Jedno dziecko mieli. No, widać nie mogli mieć, ale adopcja była udana, bo był to jakby, jak to mówiono, zmartwychwstały Georges Pompidou.
I teraz bardzo ważne. W 1944 zaczyna się jego współpraca z De Gaulle'em. On po prostu składa podanie, list motywacyjny. Ktoś tam zwrócił uwagę, czy też pomógł troszeczkę do dostania się Pompidou do administracji tej tymczasowej, bo to już koniec wojny, prawda?
Pamiętajmy, to jest dwa lata. Połowa 1944 roku, po wyzwoleniu Paryża w sierpniu.
Tak jest. 1944-1946 Pompidou jest jakby szefem gabinetu prezydenta.
No premiera, bo jeszcze nie ma prezydenta.
Nie, oczywiście, tak, przepraszam.
Prezydenci się pojawią przy Czwartej Republice. Ale tu jest jeden ważny szczegół, który trzeba wrzucić.
Tak.
Pompidou miał nieposzlakowaną opinię w czasie Vichy, co było rzadkością. Każdy się jakoś umaczał, każdy coś gdzieś podpisał, jak nie lewą, to prawą ręką, jak nie nogą, to czym innym, ale faktem jest, że on umiał się wybronić. Trzymał się na dystans, pracował z młodzieżą.
Tak. Był, no więc właśnie chciałem powiedzieć, że to jest ta duża różnica. Jeżeli u nas zakazano jakiegokolwiek szkolnictwa, to we Francji on prowadził zajęcia nadal w swoim liceum z francuskiego. To nie jest nieprawda.
Będąc katolikiem, a katolicyzm w szkole był bardzo zwalczany, prawie jak w Rosji po 1905 roku, to oddzielenie też swój renesans, oddzielenie kościoła od państwa. W zasadzie we Francji kończyło się wyrzuceniem kościoła na zewnątrz, odebranie kościołów.
Już nie będę wszystkich opowiadał, bo poświęcimy jeden z naszych tych audycji na to, jak to zostało zrobione, bo tam były rzeczy niebywałe. Ja twierdzę, że dla dobra kościoła i państwa, i jedno i drugie na tym.
Nie, rozdział był oczywiście, gdyby to był rozdział, ale to naprawdę było wdarcie się masonerii w rękawice państwa do spraw kościoła.
Oni
się wdarli do kuli.
Ja bardzo proszę. Ale mamy takiego jednego pana do tej masonerii, już zostawmy ich. Chłopcy są. Wiadomo, że
wtedy ona odegrała rolę. Masoneria nie we wszystkim jest zła, trzeba ją poczyniać.
Stop, Krzysiu.
Ale ja jej osobiście nie lubię.
47-48, 1900 wykłada w Instytucie Nauk Politycznych. Tak. Prawda? Tutaj jest bardzo, bardzo mocny. No i kończy...
Nauczyciel akademicki.
Nauczyciel akademicki i od 54 do 58 jest w banku u Rothschildów. Bym chciał wiedzieć, jak oni go tam dojrzeli. Musiało coś być takiego, że zauważyli niezwykłą jednostkę, która rzeczywiście im wpadła w oko.
krótko ci streszczę, no, uczciwość.
To jest chyba jedno.
Rothschildy tak, mimo wszystko, owszem, mogą swoich popierać.
Nie.
Co któryś musi być uczciwy.
Nie. Inaczej wszystko by się sypnęło. 58. Jest dyrektorem gabinetu de Gaulle.
I to jest ten przełom.
I teraz zaczyna się niezwykła kariera, bo między 62 a 68 jest premierem Francji, czyli przepraszam bardzo.
Druga osoba w państwie.
Druga osoba. Ja bym powiedział jedno. De Gaulle nie miał już tych...
Zdrowia i siły.
Zdrowia i siły, a po francusku byłby capacity, żeby przeprowadzić swoje...
możliwości.
Ten człowiek został mu jakby dany przez opatrzność, żeby wszystko to wprowadzić. A tego jest strasznie dużo.
On był po prostu menadżerem technicznym.
Ale w ogóle wszystko przemyślał. Ułożył, oczywiście. Tak. Więc miał
w ciszy,
takie zalety.
Spokoju, nigdy nie zagrażał de Gaulle'owi, choć usiłowali go do tego użyć.
To już sobie powiemy
dlaczego?
Później.
Proszę państwa, zauważmy to, czego Polsce brakuje. Obaj pracowali pour la France, dla Francji. I de Gaulle nie chciał być żadnym marszałkiem, bo już się marszałek źle kojarzył.
Tak.
Został generałem i to więcej znaczy we Francji od marszałka obecnie.
Tak.
I Pompidou nie chciał być prezydentem, póki żył ten, który nim był.
Tak, i akurat trafił mu się najlepszy okres, bo to było 30 lat nieustającej prosperity we Francji. Do 73, gdzie nastąpił oczywiście tak zwany szok pétrolier, czyli ceny ropy naftowej nagle zostały potrojone nawet w niektórych
wypadkach.
To był bunt
państw arabskich, tak?
Wspomagacie Izrael, to wam nie damy ropy. O tak to wyglądało. Ale tak, reformy przede wszystkim jedno. Autostrady. Ty żywy, Concorde, polityka zagraniczna, otwarcie się na wschód, ogromne. Przecież on był przyjacielem Breżniewa osobistym i w ogóle, co tam się nie działo, aż skandal. Ale to była dobra metoda, bo jak komuniści mu podskoczyli we Francji, to on dzwonił do Moskwy i
dostawali połowę.
Dostawali połowę, miał spokój. I oczywiście te 30 lat, nie będę w ogóle... Aha, no i oczywiście program Airbus, czyli te wszystkie te...
Latające
samoloty, telewizja, RRR przecież został otwarty. No i to muzeum, które zaprojektował w 68 już i które zostało budowane i jest...
Art Modern, czyli sztuki współczesnej. Szczerze mówię, byłem w nim, nie podoba mi się za bardzo.
Tam nie tylko jest
krzesło
sztuka
ubrane w koszulkę i majtki, to akurat nie jest wielka sztuka.
Ale dowcipne, przynajmniej było
śmieszne.
Ja chciałem powiedzieć jedno, że to był człowiek, który w nocy prosił dyrektorów muzeów, żeby otworzyli łaskawie,
żeby mógł obejrzeć.
Przychodził i oni mu tłumaczyli wszystko, bo on w ciągu dnia na to nie miał czasu. I on wieczorami chodził z żoną i oglądał wszystko to, czego nie mógł nigdy zobaczyć. To jest coś...
On by nie mógł normalnie wejść, bo by ludzi sparaliżowałby muzeum. No przecież...
No więc był premierem w 62, 68. Ja jestem pod wrażeniem tego, co tam się działo, bo tam było bardzo dużo rzeczy, no i trafił mu się taki nieprzyjemny kąsek, bo jednak musiał w 68 w maju stawić czoła wszystkiemu. De Gaulle już był zbyt, przepraszam, nie stary.
Wyeksploatowany.
Już image, czy po prostu wizerunek De Gaulle'a był jakby zużyty trochę. Już nie funkcjonował tak. I ten z tyłu wszystko potrafił odkręcić. Po prostu nieprawdopodobne. Mnie się wydaje, że to jest jedna z tych... oglądałem kilka jego konferencji prasowej, bo są w internecie. Proszę państwa, to ja życzę każdemu, żeby stawić czoła sali, gdzie jest 300 dziennikarzy i każdy stawia pytania paskudne.
Gatunku pewnej gazety.
Tak, to jest jedno, a niektórzy bardzo mądrze. A cały Związek Radziecki przychodził na konferencję. A jakich on miał przyjaciół? I kontynuował de Gaulle'a, politykę de Gaulle'a w sprawie Stanów. Nawiązał dobre kontakty z Nixonem, ale tam niestety były oczywiście dysonanse. Proszę sobie wyobrazić, Wietnam pada, to gdzie podpisano pokój w Wietnamie?
W Paryżu.
Czyli to były takie...
W 74.
To było. No i może posłuchajmy jednego z przebojów z tamtych lat,
czasów.
Tak? No, Severin, Boże ty mój, wielki przebój w
1971. Dublin. Pierwsze zwycięstwo Irlandii i tam kto triumfuje? No wcale nie Francja. Monaco.
Ale jak dziewczyna...
Severin, un banc, un arbre, une rue. Każdy ma swoje drzewo, swoją ławkę i na swojej ulicy.
Krzysiu, bijesz wszystkie rekordy, proszę bardzo. No Krzysiu, ja widziałem, że śpiewałeś razem z Severin.
Dodam, zanim mnie przekrzyczysz, że w czasie panowania, powiedzmy, we Francji Georges Pompidou, czyli jego prezydentury, aż czterokrotnie pieśń francuska zwyciężyła w Eurowizji.
Od Madrytu aż po Abbe. Będzie jedna audycja poświęcona francuskiej Eurowizji, nie ma problemu.
To nie było, przypominaj.
Nie, to, ale ja ci przyrzekłem kiedyś. To, teraz wróćmy do naszego pana Pompidou. Tak. Więc wszystko byłoby dobrze, gdyby nie ten maj 68, z którego on wyszedł obronną ręką. Podpisał ze związkami zawodowymi, opozycją, lewicami, wszystkimi zrobił, co mógł, żeby Francję oczywiście wyciągnąć z tego dołka. Ta dewaluacja franka, 12% waluta narodowa nagle musiała spaść. Podwyższono wszystkim pensje, jak trzeba było. I po prostu nasz kochany Pompidou odszedł na rok czasu. Na rok czasu, na właściwie 2 lata, bo do śmierci de Gaulle'a. I to po cichu sobie tam swoje przygotowywał.
Do 70 roku.
Do 70 roku. I to on ogłosił śmierć de Gaulle'a w telewizji, mówiąc, że Francja jest wdową. Także tutaj było tak. On ale przewodniczył ceremonią w Notre Dame, także to też bardzo ważne. Bardzo ważne. On przewodniczył ceremonią w Notre Dame. Tam już był premier inny oczywiście, ale było wiadomo, że Pompidou na pewno będzie następcą. I teraz wybucha straszliwy skandal. Tak głupawy, że się nie chce wierzyć. Chłopcy wzięli, zrobili fotomontaż jego żony, jakiejś orgietki, bo tak to trzeba nazwać. Wzięli, nie było Photoshopa, to oni to powycinali, pokleili i puścili w obieg. O, żona prezydenta przyszłego, o, jak on cię zachowuje. No, on o niczym nie wiedział, a wszyscy mieli go już na językach. I to się nazywa aferą Markowicza. No i on, jak się dowiedział, co się dzieje, to wow, wpadł oczywiście w wielką, tak powiem, wściekłość. Sprawa zamknięta, znaleziono ciało pana Markowicza gdzieś tam. I teraz dlaczego o tym mówię? Proszę wyobrazić, że 3 lata temu jedna z dziennikarek mówi, no najprawdopodobniej, a Markowicz był przyjacielem Alaina Delona, to on, ten Delon, coś tam musiał zlecić komuś, prawda? Delon się oburzył, walnął proces o zniesławienie tej dziennikarce i sąd oddalił. Proszę państwa, po 50 latach jakaś dziennikarka stawia pytania i Delon się czuje obrażony. No ja bym się zamknął, nic bym nie powiedział. Czyli Delon, jak zwykle, w tych filmach policyjnych, w których brał udział, zostało mu coś z tego.
Przeszedł przeszkolenie.
Krzysiu, jesteś cudowny. I teraz duża różnica też między de Gaulle'em a Pompidou. De Gaulle był za spółdzielczością, za partycypacją wszystkich
obywatela,
tak, obywatela we fabryka. De Gaulle, nie. On był bardziej bankierem.
Nie De Gaulle, Pompidou się przejęzyczyłeś, tak?
Nie, Pompidou, oczywiście tak. Pompidou był bankierem i wolał...
No, uważał jednak, że kapitał ma siłę i trzeba go pilnować przed kapitalistami również.
I teraz tak, miał duży szacunek do potęgi wojskowej, militarnej. Rozmowy międzypaństwowe, mam tylko jedną tutaj. Siedział sobie z królem Maroka i rozmawiają sobie w cztery oczy, jak był jeszcze...
Po francusku.
Jak był premierem. No i coś tak oczywiście, jak zwykle, to do takiej stosunki między Marokiem a Francją, bardzo ciekawe. No i stawia się król, oczywiście, bo nie bardzo chce, żeby Francuzi ingerowali dalej, na co Pompidou odpowiada. No,
chcecie mieć Amerykanów?
Nie. To, że oni wzięli sobie Amerykanów, to później wiadomo. Natomiast Pompidou powiedział mu takie zdanko, żeby to było jasne, ja to specjalnie tu cytuję, bo żeby było wiadomo, w jakiej atmosferze odbywają się takie rozmowy na samym szczycie. Pompidou mu mówi, a nasz przemysł zbrojeniowy produkuje, no ale pełną parą, mówi i się uśmiecha. Więc Pompidou to nie było taki dobry wujcio, który nam przyjął notabene Gierka, dał nam Berlietyn. Nie.
Które się psuły w zimie.
Tak, psuły się w zimie. To był twardy facet, który pchał. Proszę sobie wyobrazić, że Francja miała 5 miliardów nadwyżki w handlu zagranicznym w 72 roku.
I zażądała złota od Amerykanów.
Bardzo dobrze, widzę, że jesteś okurą wielu rzeczy. I w ogóle potrafiła stawić czoła bardzo wielu sytuacjom. Stała się potęgą, rzeczywistą potęgą. Już nie tylko od wina i tak dalej. Oczywiście promieniującą i kulturalnie, i politycznie, bo przede wszystkim to. No i teraz nagle dramat. Dlaczego?
Ciężka choroba, tak.
Więc tak, mówią rak, ja tu sobie zanotowałem, choroba Waldenströma. Czyli to są jakieś upływy krwi. No to jest po prostu rak, nie wiem, czy krwi, czy wewnątrz.
Limfatyczny.
Coś tam nagle pękało i było to widać na ostatniej jego wizycie. On już miał twarz, ja nie wiem, czy tam kortizony, nie kortizony, co on tam biedak brał. Zaokrąglony jak arbuziątko się zrobił w ostatniej jego podróży do Związku Radzieckiego. Widział się z Breżniewem, buzi, miesiąc potem już go nie było.
Pocałunek śmierci.
Pocałunek, no to są, wiesz, Picundzie. Gdzie dzisiaj leży Picunda?
W Gruzji.
W Gruzji, także to wszystko. Miał duży...
Ale nie w Gruzji, nie w Gruzji.
Nie w Gruzji. I tak, do Chin chłopak pojechał, z Mao Tse-tungiem się widział. Znaczy, on daleko widział.
Tu pewna korekta. Tak. On, Picunda leżała w Gruzji, teraz jest w Abchazji.
Aha, w Abchazji, no jeszcze fajnie. Tak, o jego ministrach, czy wspominać? Nie wiem, chyba nie, bo to są potęgi. Przecież Malraux, proszę państwa, to jest... To jest po prostu wielka postać, nie tylko polityczna, ale literatury. Minister kultury. I...
No to tak jakby u nas Żeromskiego zrobić.
Tak, dokładnie to. I chciałem jeszcze takich kilka kwiatuszków wziąć, żeby nie było. Ze Stanami Zjednoczonymi bardzo mu się ładnie ułożyło i nie sprzeciwiał się, ładnie się ułożyło w końcu, nie sprzeciwiał się w końcu przyjęcia Wielkiej Brytanii do EWG, bo wtedy to się nazywało EWG. Nie tak, sprzeciwił
bo to była wspólnota
się.
Wyłącznie gospodarcza.
Gdyby się sprzeciwił, nie byłoby tego Brexitu w tej chwili. Byłaby, ona sobie tam siedzi.
Nie byłby potrzebny.
Nie byłby potrzebny. Bo z Brytyjczykami był wieczny problem. Oni mieli swoją wspólnotę. Ściągali stamtąd za darmo wszystko, co tylko można było.
Mieli wspólnotę brytyjską.
Oczywiście, że tak. I to się wszystko źle skończyło i tu nagle przychodzi nasz kochany Pompidou i mówi, dobrze, zrobimy referendum, bo było referendum we Francji. Czy chcecie, żeby Wielka Brytania była częścią Unii Europejskiej? Tak, dobrze, fajno. Jedziemy dalej. Jako literat wydał tylko jedną antologię poezji francuskiej o jego przemówieniach, konferencjach prasowych.
Ale za to jaką wspaniałą. Kupiłem ją sobie po francusku.
Ach, nie, no to... Nie, no
od
to,
świętej Eulalii do Aragona.
To jest jedno, a drugie, Krzysiu kochany, to, że Rothschildowie go wzięli do siebie, to nie był żaden przypadek. Ten człowiek miał taką pamięć, że przeczytał 200 stron i potrafił powiedzieć bardzo dokładnie, gdzie co jest na której stronie. Bo to była taką pamięć miał. I nic nie uchodziło jego uwadze.
No, chciałbym mieć taką.
I chciałem tylko powiedzieć jedno, że ten numer z tą żoną, jego tym skandalem, tak te zdjęcia, jakieś takie brudy, to nie byli tylko socjaliści, którzy w tym maczali palcem. Tam byli też jego koledzy. Morderczo zazdrośni, że on potrafił się wybić siłą swojego intelektu. No, bo
proszę,
nie inaczej.
Zawiść to nie tylko polska choroba.
To nie, no.
A tak nam przypisują, nie, że Polacy nie. Wyjątkowo
i teraz i w jego gabinecie był człowiek, który potem jeszcze wypłynie, a w ogóle to myślę, że Giscard zostanie w tym gabinowym, był u Pompidou ministrem finansów, Chirac był tam sekretarzem stanu, w ogóle wszyscy ci oni zostaną prezydentami, poza Balladurem. Balladur będzie taki arystokrata, jak on kapitalnie wygląda, jak on mówi świetnie, to jest w ogóle cała przyjemność. I oni się nauczyli w ogóle jakiejś takiej polityki z prawdziwego zdarzenia. Dzisiaj to już są chłystki i popłuczenie tego, co było. Niemniej...
No
mamy...
niestety, jak mówi przysłowie po Ludwiku XIV, był niestety XV.
Tak, to jest jedno, a drugie i w Polsce miał do Polski bardzo taki ciepły, serdeczny stosunek, tam wszyscy...
Tak, zachował ten z czasów wojny, tak, że Polska
mamy
first to fight, pierwsza wśród walczących.
Tak, tak. Mnie zawsze fascynowało jedno, a mianowicie do ostatniej chwili ukrywał swoją chorobę. Grypa był, to grypa. On już w 68 Krzysiu, kiedy on wchodził na stołek prezydencki, on wiedział, że już ma raka.
No to jest
leczył się do 74, czyli cały czas i miesiąc
i 2 kwietnia 74 zmarł.
Mnie się strasznie podoba jego poczucie humoru, nieprawdopodobna szczerość. Nawet jak się patrzy na jego zdjęcia, był oczywiście ulubieńcem dziennikarzy. On ich kochał i te konferencje prasowe to był majstersztyki, proszę państwa. Jak on wcielił się we Francję, bo de Gaulle już nie mógł. On już też nie no po prostu sił brakowało de Gaulle'owi i on wiedział, że może mu ufać. Tam były niesnaski w momencie, kiedy po maju 68 musiał odejść, wzięto Couve de Murville'a i tak dalej i tam referendum zrobiono i de Gaulle odchodzi też. Były niesnaski, ale to było tak jakby przygotowanie do ciągu dalszego. Wiadomo było, że są to ludzie, którzy są gigantami w porównaniu z tymi karłami, które dzisiaj mamy, jak się patrzy na sposób mówienia, przedstawiania tematów. No, to już...
no i Gabrielu, małe zaskoczenie.
No.
Czym uczczono śmierć Pompidou?
A nie wiem.
Niemalże w tym samym czasie.
Nie wiem, nie mam pojęcia.
Abba wystąpiła z piosenką Waterloo.
A kurczę, blade, no nie mogę.
Dokładnie, 2 kwietnia. Nie, trochę kilka dni później.
Tak.
W Brighton był ten...
No tam nie, no to są... Tam była jeszcze jedna sprawa, o której wspomnę. Proszę sobie wyobrazić, że Francja budowała jakieś takie okręty wojenne, no i nagle kilka takich okrętów wojennych nielegalnie wyjechało z Cherbourga do Izraela. Nikt ich nie dorwał z powrotem. Oczywiście, jak to jest po...
przepłynęły Gibraltar.
Tak, przepłynęły, kurwa, akurat, że, bo nie wolno było sprzedawać broni Izraelowi. No to broń Izrael sobie sam wziął i cisza. I nikt nic nie mówił. Bardzo bystry chłopak. No i ci wszyscy, którzy, że tak powiem, byli architektami tego jego sukcesu. Tam przecież był Chirac, już wtedy bardzo mocno działał.
Mer Paryża, tak.
Tak, a potem został merem Paryża za Giscarda. Bo tutaj był jeszcze pioneczkiem. Valéry Giscard d'Estaing już miał swoją partię, ale go wziął do siebie jako ministra finansów przez długi czas. No i nie zapomnę też tego, to facet, no, kochany Pompidou, wsiada w Citroena i jedzie nową, otwartą autostradą, północ, południe, w ogóle. Dzięki autostradom Francja stała się dostępna. No i on
później, przyjezdnym.
Tak. No nie, i poza tym...
Ale tutaj jedna uwaga. No. Oglądałem kiedyś gdzieś pod Besançon,
tak,
7 warstw dróg francuskich.
Aha.
Od warstwy Bali, stawianych jeszcze za Celtów, tak, potem kamienna droga rzymska, tak, tak, potem Charlemagne, czyli tak, Karol Wielki, tak, potem jakieś inne tam Ludwiki, Karole, oczywiście był Ludwik XIV, tak, tak, potem Napoleon na szerokość dwóch armat, to była miara, aha, proszę, szerokości drogi, proszę, i na końcu co? Pompidou.
A nie, nie, no to i to jest też jeszcze taka bardzo istotna sprawa.
Żebyśmy coś takiego mieli, a my u nas nie, cały czas są pierwsi piastowie.
Nie wolno tak, dlatego że
no jak coś jest,
Via Appia przecież ma do tej pory pod Rzymem, to jest z czasów rzymskich też. No,
doszedłem,
nie chciało im się, nie chciało im się.
Aż do Rzymu.
No, nie, bardzo miło. Natomiast strasznie istotną rzeczą jest to, że potrafił nie być wrogi wobec obozu socjalistycznego, głupawo wrogi, nie był prymitywnym antykomunistą.
Za bardzo wrogi, tak.
Tak, nie był prymitywnym antykomunistą. Tolerował tego swojego Georges Marchais i tych wszystkich komunistów we Francji, bo oni...
Kremlokomunistów.
Tak, tam. Oni tam mu rozwalali socjalistów, oni tam się gryźli. Tak. Tak. I on nad tym wszystkim pięknie panował. Bardzo elegancko z nimi postępował. To była taka kultura, że się nie chce do dzisiaj wierzyć. To tylko, a wiedząc, wyśmienicie, że są subsydiowani przez Moskwę non-stop, no ale nic nie mówił.
Tolerował, no bo będą kogo innego. Lepiej wiedzieć, tak, za ile i co, niż gdzie indziej. No i przy tym, słuchaj, za Pompidou właśnie, jak powstał owe centre tak, l'art moderne, czyli tak, sztuki współczesnej, tak, pojawiło się w Polsce przysłowie. Francja to elegancja.
Nie, no elegancja, no to było 60 minut na godzinę. Elegancja, tak, Francja, tam tak, przecież było. To, ten rak, który utrzymywał tak
strasznie. To nie do końca wiadomo, czy rak to jest.
Nie, nie, to jest
ten
rak.
Ten cały Waldenström, tam coś.
Tyle. Tak, coś tam było, ale to dzisiaj robią analogię między Macronem, który też Rothschildów terminował, a nim. Nie, no Macron to jest w ogóle, proszę państwa, nie będziemy nawet wchodzić w takie porównania.
Słuchaj, no, nie ma o czym powiedział, rozmawiać, że po każdym wielkim człowieku jest jego parodia.
Tak, tak, dobrze, to tutaj. I teraz, no zakończymy i wszystko to, co mieliśmy do powiedzenia, powiedzieliśmy. Życzymy wszystkim wspaniałych świąt, spokojnych, bożych, radosnych, pełno tego, co najlepsze, bożych łask też, nie wiem, żeby nie było. No nie, i co jeszcze, Krzysiu?
Bez nich to się bardzo...
Bon année à toutes les roses.
Bon année,
joyeux Noël.
Joyeux Noël.